Bogactwo Chrystusa. Jest to ósme i zarazem ostatnie rozważanie z cyklu Niezgłębione bogactwo Chrystusa. Dotychczas mówiliśmy o tym, że Jezus obdarza nas swoim bogactwem. Jest to bogactwo dobroci, Jego wyrozumiałości, cierpliwości, chwały, łaski, miłosierdzia. W nas wytwarza bogactwo pełnego zrozumienia oraz bogactwo wiary. I chciałbym podsumować nasze rozważania, czytając werset 9 z 8 rozdziału listu 2 do Koryntian. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. A więc Chrystus jest źródłem niewytłumaczalnego, niezgłębionego, niepojętego bogactwa. I On, żeby nas obdarzyć tym właśnie, co jest niepojęte, ale tak niezbędne, abyśmy żyli wiecznie, stąpił na ziemię, stał się ubogim i nas tym wszystkim wzbogacił. W liście do Filipian, rozdziale 2, apostoł Paweł tak dookreślił tę sprawę. Chrystus, będąc w postaci Bożej, nie wykorzystał swej równości z Bogiem, ale umniejszył samego siebie. Gdyż przyjął postać sługi i stał się podobny do ludzi. A w tym, co zewnętrzne, dał się poznać jako człowiek i uniżył samego siebie, gdyż był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci na krzyżu. A więc dla nas stał się ubogim, stał się człowiekiem, będąc Bogiem, po to, abyśmy zostali wzbogaceni tym wszystkim, kim On jest. Apostoł Paweł odkrył tę wielką tajemnicę, tę wielką sprawę. Dlatego też i pierwszy rozdział listu do Efezjan, gdy go czytamy sobie od wiersza trzeciego, on tam właśnie zaznacza, że wszystko, czym Bóg nas pobłogosławił, czym nas obdarzył, to wszystko nam udzielił w Chrystusie. Całą pełnię duchowych błogosławieństw. I tam powiada, że w Chrystusie nas wybrał przed założeniem świata. W Chrystusie chce, abyśmy stanęli przed Nim w miłości, święci i nieskazitelni. Przeznaczył nas, abyśmy przez Chrystusa stali się Jego synami. Abyśmy byli uwielbieniem Jego chwały, boskiej chwały, uwielbieniem łaski, którą nas obdarzył w umiłowanym. 7 werset 1 rozdziału Efezjan mówi, że właśnie w Chrystusie mamy odkupienie przez Jego krew. Mamy uwolnienie od grzechów dzięki bogactwu Jego łaski. W Nim zostaliśmy wybrani, przeznaczeni, abyśmy istnieli dla uwielbienia Jego chwały. W Nim również zostaliśmy opieczętowani obiecanym Duchem Świętym. I dlatego apostoł Paweł tam tak mocno zaznacza, aby Bóg oświecił nasze oczy, oczy serca, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja, czym jest bogactwo chwały, czym jest dziedzictwo wśród świętych? Jaki jest ogrom Jego mocy wobec nas, ludzi wierzących? I to wszystko stało się w Jezusie Chrystusie. I myśl przewodnia tego listu do Efezjan dotyczy połączenia i pojednania wszystkiego w Jezusie, bez którego we wszechświecie trwa podział i rozdźwięk. Człowiek z natury jest nieprzyjacielem Boga. Po prostu nie może być z Bogiem tożsamy, dlatego że żyje życiem ziemskim, a Bóg jest Panem Wszechświata i mieszka w światłości niedostępnej, w świecie duchowym. I stąd jest wewnętrzne rozdarcie natury człowieka między duchem, czyli tym boskim życiem, które w nas zostało tchnięte, a ziemskim życiem, naszą ludzką naturą. I to naruszyło porządek natury i wytworzyło wrogość. Wrogość wobec Boga, lęk wobec Boga, wrogość wobec innych ludzi, a nawet wrogość człowieka wobec samego siebie. I są to sprawy, które się rozgrywają we wnętrzu człowieka, dlatego że pragnienie dobra i dążenie do zła, nienawiść do grzechu, a zarazem też i upodobanie grzechu walczy z sobą i człowiek jest cały czas w tym konflikcie. A przecież został stworzony do bliskiej więzi z Bogiem, tylko się od Niego odwrócił, poszedł i idzie własną drogą i ponosi tego straszne konsekwencje. A więc Chrystus wstąpił na ziemię, ażeby nas wzbogacić znów Bożym życiem. I stąd upadłą ludzkość Jezus obdarzył po pierwsze, jak mówiliśmy w tych naszych rozważaniach, boską dobrocią. Dobrocią, która przewyższa dobroć człowieka. Jest dla niego niezrozumiała. Dlatego, że z jednej strony ta Boża dobroć jest dobrocią Stwórcy, życzliwością. Jest ta dobroć uprzejma. Na przykład, gdy Pan Jezus miał przed sobą tę grzesznicę, którą kapłani do świątyni przyprowadzili, by ją ukamienować. To Pan Jezus okazał jej życzliwość, dobroć, ale również i tę samą życzliwość i dobroć okazał ludziom, którzy zgodnie z prawem chcieli ją uśmiercić. I ona została uwolniona, ale zobligowana, by więcej nie grzeszyć, a oni odeszli zawstydzeni, bo wejrzeli w siebie i stwierdzili, że tak bardzo się od niej nie różnią, też są grzesznikami. Albo ta tak zwana grzesznica, która podczas uczty w domu faryzeusza namaściła stopy Jezusa. Gdy ją wszyscy potępiali, a Pan Jezus widząc to, o niej się wypowiedział życzliwie. To właśnie jest ta dobroć niezrozumiała, którą Pan Jezus wprowadzał, będąc na ziemi, a dzisiaj doświadczamy tego osobiście przez Ducha Świętego. Ale z drugiej strony ta dobroć Boża również i się może wyrazić w naganie, w ćwiczeniu, w karceniu, bo ona ma nas naprawić, poprawić, a więc ta dobroć również nas koryguje. I było to widać na przykład wtedy, gdy Pan Jezus wypędził ze świątyni sprzedawców gołębi oraz tych, którzy wymieniali pieniądze. To wszystko było potrzebne, dlatego że było święto, trzeba było ofiarować jakieś zwierzęta, trudno było je przynieść czy z nimi przyjść z daleka do świątyni, więc trzeba było na miejscu to nabyć, by wykonać obowiązek religijny. Ale to było w takim miejscu, że zakłócało powagę tego miejsca. Stąd też trzeba było to skorygować z pełną życzliwą dobrocią, ale zarazem i surową naganą. Po drugie, Pan Jezus światu przyniósł, okazał boską wyrozumiałość. I ten wyraz, jak omawialiśmy w naszym rozważaniu, gdy chodzi o ten temat, oznacza rozejm, oznacza zaprzestanie wrogości, zakończenie walki. I właśnie ta Boża wyrozumiałość, gdy Bóg zawiera z nami rozejm i chce nam pomóc, bo widzi, że jesteśmy nieprzyjaciółmi w naszych umysłach, postawie wobec Niego, to tym samym daje nam szansę. Ale szansę, która ma jakieś czasowe ograniczenie. Musi być wykorzystana w określonym czasie. Dlatego, że człowiek nie może stale grzeszyć i to bezkarnie grzeszyć. A więc Bóg jest wyrozumiały, ale do czasu. Stąd nikt się nie może czuć pewnie i bezpiecznie, gdy grzeszy i sobie objaśniać, że tak już było, tak to trwa od wieków, a więc na pewno sąd ostatecznie nie nadejdzie. I pamiętamy, że apostoł Piotr w swoim liście ostrzega nas przed taką postawą. I tam Piotr powiada, że to przyjście swoje Pan Jezus opóźnia, bo okazuje nam cierpliwość, czyli wyrozumiałość. Czyli daje czas na opamiętanie się. Po trzecie, Bóg w Chrystusie okazuje światu cierpliwość. I ta cierpliwość polega na powstrzymywaniu się przed wymierzeniem zasłużonej kary człowiekowi przewrotnemu. I to powstrzymywanie się Boga wcale nie oznacza, że skoro jeszcze nas Bóg nie ukarał, to możemy być pewni, że nas nie ukarze. Bo brak reakcji Boga natychmiast po grzechu, po naszym grzechu, nie świadczy o Jego słabości, lecz właśnie świadczy o Jego cierpliwości. On boleje, boleje widząc nasze nieszczęście, gdy grzeszymy, że musimy grzeszyć, ale okazuje nam tę dobroć, tę wyrozumiałość i cierpliwość. I to nie jest słabość, lecz miłość. I właśnie nasze życie zawdzięczamy wyłącznie Bożej cierpliwości, Bożej wyrozumiałości, Bożej dobroci. Po czwarte, w ramach tego bogactwa Chrystusa pojawia się wyraz chwała. I dużo mówiliśmy o tym również i w tym temacie, który, gdy go omawialiśmy. I właśnie Pan Jezus objawił na ziemi tę odwieczną Bożą chwałę. Chwałę, która jest odblaskiem Bożego charakteru, odbiciem tego, kim Bóg jest. Jest odbiciem, odblaskiem Jego walorów, walorów Jego istoty, Jego bytu. I to jest wszystko w atmosferze majestatu. Po prostu Bóg jest. Ten majestat promieniuje z postaci Stwórcy, z osoby Stwórcy. Jezus, gdy na ziemi był, poprzez swoje wcielenie uosobił, podkreślam, uosobił chwałę Ojca. Gdy ktoś patrzył na Niego, to ta chwała była widoczna. Nie dla wszystkich. Złośliwcy nie chcieli jej widzieć. Ale na przykład demony reagowały. Mówiły przez człowieka, cóż my mamy z Tobą, Synu Dawida. Albo w Getsemanii, gdy przyszli Go pojmać, pytali, właściwie odpowiadali na pytanie, kogo szukacie, jam jest, to padli na twarz. Więc to właśnie jest uosobienie tej Bożej chwały, Bożego majestatu, jam jest, a więc od razu to ich poraziło. Jednak przez swoje człowieczeństwo Pan Jezus tak nam przybliżył tę chwałę, chwałę niepojętą, chwałę Boga Ojca, że ludzie zostali opromienieni Jego obecnością, że ich codzienne życie stało się drogą prowadzącą do pełni chwały wieczności. I każdy z nas, gdy się nawrócił, to coś z tego zaczął przeżywać i jesteśmy w procesie. W procesie, w którym Duch Święty rozwija w nas obraz Jezusa. A nasza aktywność chrześcijańska, cokolwiek robimy jako ludzie, chrześcijanie, to po prostu tworzy i pomnaża wszelkie dobra współuczestnictwa w dziele twórczym samego Boga. Po prostu mamy udział w Jego naturze, w jego chwale, bardzo cząstkowy, malutki. Ale jest nas dużo i stąd możemy wiele zrobić. Każdy mało, ale gdy razem połączymy, to będzie wybitne, wspaniałe dzieło twórcze, dokonywane z naszym Panem, razem z Nim. I przez to będziemy pomnażać Jego moc, Jego potęgę, majestat, władzę. Będziemy współtworzyć razem z Nim coś istotnego, znaczącego, coś, co ma wartość samo w sobie. I ta świadomość w nas wywołuje uwielbienie, chwałę jako uwielbienie płynące z naszych ust. Po piąte, na świecie się pojawiła w Jezusie oczywiście zbawienna łaska. A łaska to jest życzliwość. To jest przychylność Boga. To jest niezasłużone miłosierdzie. Jak czytamy sobie Ewangelię według Łukasza, to widzimy, że rozdział drugi, najpierw ta łaska spoczęła na dziecięciu Jezus. Potem w tym rozdziale powiedziane jest, że Jezus jako chłopiec wzrastał w tej łasce. Potem czwarty rozdział powiada nam, Jezus wypowiadał słowa łaski. A potem też ta łaska sprawiła, że bez najmniejszej szkody przeszedł wśród wrogo do siebie nastawionego tłumu. Tłumu, który chciał go w przepaść strącić. Ale on spokojnie przeszedł pomiędzy nimi, dlatego że w nim była Boża łaska, przejawiała się Boża chwała, Boża cierpliwość, wyrozumiałość, dobroć. Ten cały jego majestat, boski majestat, przejawiający się w tych delikatnych sprawach, ale potężnych sprawach, sprawiły, że wrogi lud nie mógł nic zrobić, mimo że chcieli go w przepaść strącić. I dzięki tej łasce uczniowie Jezusa, jak nam mówią Dzieje Apostolskie, 6 rozdział, 14 rozdział, otrzymali zdolność dokonywania niezwykłych czynów. A więc powoływano ludzi pełnych wiary i łaski. Albo Szaweł, faryzeusz i prześladowca Kościoła, został apostołem również z łaski. I polecam konspekt, tam wszędzie są odnośniki, których ja teraz nie czytam, nie przywołuję, ale chciałbym, żeby po prostu nasza rozmowa przebiegała bez zakłóceń, ale są tutaj w konspekcie odnośniki. Również i każdy z nas, każdy wierzący w Jezusie otrzymuje dary łaski, charyzmaty. I one się przejawiają, począwszy od uzdolnień wewnętrznych. I gdy czytamy sobie list do Koryntian, rozdział 12 na przykład, i tam właśnie mamy wymienione te wewnętrzne uzdolnienia. Ale gdy czytamy sobie list do Rzymian, 12 rozdział, tam te uzdolnienia wewnętrzne przechodzą również do uzdolnień organizacyjnych, do uzdolnień zewnętrznych. A więc jest to taki szeroki wachlarz różnych uzdolnień w ramach darów łaski. No i teraz po szóste, trzeba powiedzieć o Bożym miłosierdziu. Tu nie chodzi o miłość. Miłość jest czymś innym niż miłosierdzie. I o tym mówiliśmy w swoim czasie, w tym temacie, w naszym rozważaniu. I właśnie Boże miłosierdzie stanowi kwintesencję natury Boga. Bóg jest miłością, ale miłosierdzie to jest jakiś szczególny kolor, coś, bym powiedział, więcej niż miłość. Coś, co wypływa z miłości. I coś, co należy teraz w Chrystusie Jezusie przypisać Bogu Ojcu. I nic tak, zauważyliśmy chyba, nie koi naszego sumienia, jak świadomość, że Bóg jest Ojcem miłosiernym. Chyba się ze mną zgodzicie. Ileś razy się czujemy tak jakoś nieswojo, chciałem powiedzieć podle, no ale powiedzmy, że nieswojo, z powodu naszej niedoskonałości wobec Boga. Jest nam wstyd. I nagle świadomość, że Bóg jest Ojcem Miłosiernym, tak nas ukoi. I właśnie Stwórca tchnął w człowieka swoją cząstkę, dlatego też nic dziwnego, że zna nas na wylot. I to miłosierdzie Boga się najpełniej objawiło w Jezusie. Bo On wziął na siebie grzech człowieka. Przelał za nas swoją niewinną krew. Ofiarował samego siebie jako ofiarę doskonałą. I tym dokonał odkupienia wszystkich ludzi. To się stało w wyniku Jego miłosierdzia. I nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak miłosierdzie Boga. Nazwałbym ją miłością łaskawą, miłością współczującą, miłością kierującą na drogę uświęcenia życia. I patrząc na Jezusa, ufając Jezusowi, znajdujemy w każdej chwili, w każdej sytuacji, nawet najgorszej, ukojenie. Odczuwamy wtedy Boże miłosierdzie. Poznajemy Jego życzliwość i dobroć. No i teraz siódme bogactwo. Bogactwo jakże odmienne od tych wcześniejszych. Bogactwo pełnego zrozumienia. I mówiliśmy w tym rozważaniu dotyczące tego tematu, że to pełne zrozumienie dotyczy samego Jezusa. Należy poznać i wiedzieć, kim naprawdę jest Jezus. Ale też należy mieć pełne zrozumienie tego, kim ja jestem w Jezusie Chrystusie. I to omawialiśmy wtedy na podstawie listu do Kolosan, ale też i listów tych siedmiu w Apokalipsie do zboru w Smyrnie czy Laodycei. Ale tutaj przywołam takie inne wersety. Najpierw Dzieje Apostolskie 2,36. Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście, Bóg uczynił i Panem, i Mesjaszem. W tym kazaniu, w święto Pięćdziesiątnicy, apostoł Piotr między innymi w całym tym ciekawym kazaniu wyraźnie oznajmił rodakom, kim jest Jezus z Nazaretu. To nie jest syn cieśli, syn Marii. On tu mówi Panem. On tu mówi Mesjaszem. Panem, czyli Kyrios. A jeśli Kyrios, to hebrajskie Adonai. A jeśli Adonai, to jest przecież zamiennik Jahwe. A więc to było coś, na co się oburzyli kapłani, arcykapłan, gdy spoliczkowano Pana Jezusa, gdy powiedziano, że bluźni, że czyni się równym Bogu. Piotr powiedział i Mesjaszem, czyli tym, na którego Żydzi oczekiwali. A później apostołowie, o czym mówią Dzieje Apostolskie, głosili Jezusa, właśnie takiego Jezusa, Kyrios, Adonai, Mesjasza, który aktualnie działał przez nich wśród ludzi. I całe Dzieje Apostolskie o tym świadczą. Gdy czytamy list do Kolosan, rozdział pierwszy, to tam w tym pięknym hymnie o Jezusie, widzimy, że jest on jako obraz Boga, jako podobieństwo do Ojca, Boga Ojca, które teraz jest objawione ludzkości, a też i daje się poznać Bóg przez Niego, przez ten obraz. A więc nie jakieś obrazy martwe, wymalowane, przygotowane, lecz żywy obraz. Tym obrazem właśnie jest osoba, jest Jezus. On jest pierworodnym, pisze Paweł do Kolosan, 15 werset, pierwszy rozdział. Czyli ma pierwszeństwo przed wszystkimi i wyjątkowy status, dlatego że ma władzę w całym wszechświecie. Dlatego, że jest źródłem wszechrzeczy. Wszystko, co istnieje, jest w Nim ukryte. On jest pierworodny. Paweł tutaj używa określenia On jest, a to jest jakby nawiązanie do imienia Jahwe, jestem, który jestem. A więc tak mocno się tutaj prezentuje Chrystus jako wszechmogący Bóg objawiony w ciele. Ten Chrystus jest również głową Kościoła, pisze dalej apostoł Paweł w 18 wierszu. Jest początkiem wszelkich bytów. W Nim mieszka wszelka pełnia, czyli całkowitość, skończoność. A Jego odkupieńcze dzieło ogarnia cały wszechświat. I tak kolejne wersety 18, 19, 20 tutaj zaznaczyłem. I właśnie światu przyniósł Chrystus pojednanie. Odnowienie przymierza między Bogiem a człowiekiem. Pojednanie nie tylko tego, co na ziemi, ale również i tego, co jest w niebie, Paweł zaznacza. Dlatego, że celem Boga Stwórcy jest pojednanie ze sobą w Jezusie całego Jego stworzenia. Miłość Boga objawiona w śmierci Jezusa przyniosła pojednanie, które ogarnia cały wszechświat. No teraz, gdy chodzi o poznanie samego siebie, kim jestem w Jezusie. I właśnie list do Efezjan, który porusza tak liczne zagadnienia dotyczące Kościoła, żywego ciała Chrystusa na ziemi, apostoł Paweł rozpoczyna modlitwą o ludzi wierzących. I pierwszy rozdział, wiersz 11 i niżej. Niech Bóg naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, da wam ducha mądrości i objawienia w poznawaniu Go. Niech wam da pełne światła oczy serca, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja, do jakiej was wezwał, czym jest bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i jak wspaniały jest ogrom Jego mocy względem was, wierzących, według działania siły Jego potęgi. A w rozdziale trzecim jest druga modlitwa, jakby przedłużenie tej modlitwy z rozdziału pierwszego. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa swojej chwały, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni, ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wysokość, głębokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. I takie przeanalizowanie dokładne tych dwóch modlitw jest bardzo budujące. Pawłowi chodzi o to, że Kościół, każdy z nas, powinien wiedzieć, co ma w Chrystusie Jezusie, jakim bogactwem został obdarzony i powinien to bogactwo wydobywać i przyswajać dla siebie, po to, abyśmy w naszym wewnętrznym człowieku, w tym Bożym mieszkaniu w duchu, byli utwierdzeni. Żeby Chrystus w nas mieszkał, a my byli, żebyśmy byli wkorzenieni i ugruntowani w Bożej miłości. Abyśmy wszyscy razem, wszyscy święci, mogli pojąć tę poczwórną, szeroką, długą, wysoką, głęboką Bożą miłość. A to wszystko jest po to, abyśmy całkowicie byli wypełnieni Bożą pełnią. A więc to całe bogactwo, o którym mówiliśmy dotychczas, Bożej dobroci, wyrozumiałości, cierpliwości, chwały, łaski, miłosierdzia, bogactwo pełnego zrozumienia, kim jest Jezus, w nas się przeistoczyło w bogactwo poznania tego, kim ja jestem w Jezusie Chrystusie. I wtedy będę wypełniony całkowicie Bożą pełnią. I właśnie Bóg w Chrystusie nam, grzesznikom, dał szansę poznać świętego Boga, objawionego w Jezusie Chrystusie, w ludzkim ciele. Nam, grzesznikom, nawróconym do Jezusa Chrystusa, dzieciom Bożym, po swoim wniebowstąpieniu dał Ducha Świętego. Nas napełnił Duchem Świętym po to, by nas uzdolnić do trwałej duchowej przemiany na wzór Bożego Syna. I właśnie Bóg teraz ludzi nawróconych, odrodzonych, Duchem Świętym wypełnionych nazywa Bożymi dziećmi. Nazywa dziedzicami Jego Królestwa. Jezus nazywa nas swoim ciałem i oblubienicą. I my byli grzesznicy. Przez poznanie Jezusa staliśmy się uczestnikami Jego natury. Jak pisze apostoł Piotr, dzięki temu unikamy zepsucia, jakie w tym świecie wynika z niewłaściwego pragnienia, z pragnienia złych rzeczy, co prowadzi do deprawacji. I to się nazywa cud. Cud nowego narodzenia w starym ciele. Ten cud stał się możliwy dlatego, że odwieczne Słowo, które stworzyło Wszechświat, w każdego z nas wniknęło. A w jaki sposób wniknęło? Wniknęło przez wiarę. I to jest ten 8 element bogactwa Chrystusa. Wiara. I czymże jest wiara? Oczywiście, że wiemy. Jest pewnością tego, czego się spodziewamy, dowodem rzeczy niewidzialnych, że Bóg wszystko stworzył, co widzialne, poprzez rzeczy niewidzialne. Ale mówiąc tak bliżej, bardziej uczłowieczając tę sprawę, uosabiając sprawę wiary, gdy ona w nas wnika, to ta wiara sprawia, że człowiek staje się wiernym, a więc wierzącym, ten, który wierzy. I nie ma wiary bez człowieka, bez osoby. Jezus jest początkiem i końcem wiary. On nie musi wierzyć, bo On jest źródłem wszystkiego, wszystko w Nim stoi. On jest nawet samą wiarą, tak byśmy powiedzieli. Jedno z Jego imion, jakie występuje w Apokalipsie, to jest wierny. A więc On wierny uzdalnia nas, niewierzących, abyśmy również, wierząc, byli wiernymi. Uzdolnił nas, grzeszników, zgubionych, niewierzących, do uwierzenia w Niego. On sprawia przez swoje słowo, przez ducha prawdy, że ta wiara wnosi do naszego wnętrza światłość wiekuistą, tak bym ją nazwał. Nie chcę powiedzieć wieczną, ale wiekuistą. On nas obdarza zdolnością widzenia tego, co niewidzialne, doświadczania obecności Boga w naszym ziemskim bycie, życiu, bycie. I właśnie ta wiara jest naszym bogactwem. I warto byłoby zobaczyć do tego rozważania 7 o wierze i tam są aż 3 pliki, 3 dokumenty, gdzie ta wiara występuje w Nowym Testamencie. I tam widzimy, że z kontekstów, gdzie występuje, że jest to wiara i wielka, i mała zarazem. A więc i wielka, i mała. Panie, pomóż memu niedowiarstwu. Wierzę, Panie, tak wierzę, ale pomóż memu niedowiarstwu. Tak się człowiek boryka właśnie, gdy chodzi o wiarę. Ta nasza fizyczność tak chce zwyciężyć naszą duchowość. Ale i mała wiara, i wielka wiara, to wszystko jest jednak wiarą bo Bóg nas obdarza swoim miłosierdziem przecież, zrozumieniem, wyrozumiałością. Jest to wiara w sercu ukryta, ale też i widoczna w czynach, mówi nam Nowy Testament. Widzimy również ją czynami, pokazujemy, jak tamtych czterech przyjaciół przynieśli tego kolegę swego sparaliżowanego przed Jezusa. Jest to wiara, która daje uzdrowienie, ale przede wszystkim daje zbawienie. I człowiek, który modli się o uzdrowienie i go nie otrzyma w takim wymiarze, jakby chciał, to ma trudne chwile. I właśnie ta wiara cały czas w nim jest, mimo braku uzdrowienia, i koi nasze serca aż do dnia, gdy uzdrowienie nadejdzie, albo też się rozwiąże sytuacja w inny sposób, albo też odejdziemy z tej ziemi. Ale zawsze ta wiara jest w nas, bo tą wiarą jest Chrystus w nas, a my jesteśmy wierzący, czyli wierni. Ta wiara również w nas wytwarza postawę, niezłomną postawę, która ma wpływ na nasz światopogląd, na naszą wiarygodność również. Pamiętam czasy Polski Ludowej. Nie mówię komunizmu, jak wszyscy dookoła mówią komunizmu, ale w Polsce nie było komunizmu. Zaczął się przez pierwsze jakieś 10 lat przynajmniej. Ale był socjalizm i Polska dążyła do komunizmu, który był za wschodnią granicą. A więc Polski Ludowej, Polski zdominowanej przez ideologię marksistowską, komunistyczną. I pamiętam wtedy właśnie, gdy mój światopogląd jako chłopca w szkole podstawowej, w technikum, był rozdarty pomiędzy tym, co słyszałem, oczywiście w szkole, na zewnątrz, i tym, co w domu, na nabożeństwach słyszałem. I pamiętam bardzo wyraźnie, że trzymałem się Bożego Słowa, ale nie rozumiałem wielu rzeczy. Pytałem się i mało kto mógł mi z ludzi wierzących mi odpowiedzieć. Ale jednak trzymałem się tak dokładnie tego, co czułem, że jest prawdziwe. I dopiero się w wieku lat 18 nawróciłem, 19 przyjąłem chrzest i tak dalej. Ale te kilka lat tego okresu dojrzewania były bardzo trudne. I właśnie ta niezłomność tu jest ważną rzeczą. I później, gdy byłem młodym pastorem, a wcześniej jeszcze, gdy byłem kaznodzieją, nie byłem jeszcze pastorem, później już byłem pastorem i miałem kontakty z różnymi ludźmi, również i tymi niewierzącymi, przedstawicielami władzy, rozmaitych urzędów, to właśnie widziałem, że tych ludzi jakoś tak, bym powiedział, interesowała, intrygowała nasza wiarygodność. Bo oni nas inwigilowali, o czym żeśmy przypuszczali, ale żeśmy się tym nie przejmowali. Z nami rozmawiali i właśnie byli tacy zdziwieni naszą wiarygodnością, że się zgadza to, co oni o nas wiedzą z informacji pozyskanych i z tym, co widzą i słyszą ode mnie czy od nas bezpośrednio. A więc to jest bardzo ważne, mieć niezłomną postawę wiary w sytuacjach różnych. A teraz, gdy mamy zupełnie inny świat, świat demokracji, ale chyba też ludowej demokracji, no bo aż brakuje słów, to również ta postawa wiary ma okazję się wykazać. Również ta wiara jest w Chrystusa wyznawana. My ją wyznajemy ustami. My ją szerzymy też i po świecie. I właśnie ta wiara występuje wszechstronnie, jako dar ducha, owoc ducha, jako tarcza, pancerz. Stąd nasza niezłomność. Bo duch w nas przez Słowo Boże daje wiarę jako dar, ale jako i owoc. Rośnie w nas, rozwija się. Jest naszą tarczą i pancerzem. Bo też toczymy bój wiary, mówi nam Nowy Testament. Również i posługujemy wierze wiernych. Każdy z nas, gdy cokolwiek robi w Kościele, to niech wie, że jest to posługa wierze wiernych dla wiary ludzi wierzących i posługa Bożej prawdzie. No, a też chcę dodać, kochani, że każdy, kto jest wierny swemu Panu, jest bohaterem wiary. Tak mówi przecież Pismo Święte. No i na koniec. Łaską przecież jesteście zbawieni przez wiarę. Nie od was to pochodzi, lecz jest darem Boga. Tak apostoł Paweł oznajmił w rozdziale 2 listu do Efezjan, 8 werset. A więc z łaski to wszystko się stało, całe bogactwo Chrystusa na nas stąpiło z łaski. To nawet, że człowiek jest zdolny uwierzyć i wierzy, też jest łaską, Bożą życzliwością, przychylnością, niezasłużonym miłosierdziem. To nie pochodzi z nas. To, że ja wierzę, że tyle lat wierzę, to nie ze mnie. To jest dar Boga. I właśnie Chrystus stąpił na ziemię. Znacie łaskę Boga, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla nas kiedyś ubogim, abyśmy potem Jego ubóstwem zostali wzbogaceni. Halleluja. I kochani, kończąc to moje rozważanie, cały cykl, mam taki apel do nas wszystkich, oczywiście również i do siebie. Korzystajmy z tego niezgłębionego, niedocieczonego, nieogarniętego, pozazmysłowego, niewymownego bogactwa Bożej dobroci, wyrozumiałości, cierpliwości, chwały, łaski i miłosierdzia. Dążmy przy tym do pełnego zrozumienia, kim jest Jezus Chrystus oraz kim my jesteśmy w Nim. Kochani, żyjmy pełnią wiary, pełni wiary aż do dnia, gdy jako wierni spotkamy się z wiernym, przez duże W, twarzą w twarz. On jest wierny, my wierni i się razem spotkamy. Jesteśmy dla siebie przeznaczeni. I wtedy razem z Mojżeszem, tak, razem z Mojżeszem zaśpiewamy taką pieśń. I on teraz przywołuje, cytuje z Apokalipsy, 15 rozdział, 3 wiersz. Wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie, Boże Wszechmogący. Sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu Narodów. Gdy będziemy tę pieśń tam śpiewać razem z Mojżeszem, nagle nasz Pan Jezus Chrystus nam powie: dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co małe, byłeś wierny. Wiele Ci powierzę, wejdź do radości Pana swego. I odbędzie się wspaniała uczta weselna baranka i jego oblubienicy. Kochani, mam nadzieję, a właściwie pewność, że tam się spotkamy wszyscy. Niech Pan nas prowadzi i błogosławi. Halleluja. Amen.